8 września 2022 roku w wieku 96 lat umarła królowa Elżbieta II. Panowała przez ponad 70 lat, czyli dla ogromnej większości z nas była jedyną królową, czy też ogólnie monarchą brytyjskim, który panował za naszego życia. Warto jednak pamiętać, że Elżbieta II była nie tylko królową Wielkiej Brytanii, ale też głową wielu innych państw, w tym m.in. drugiego oraz szóstego największego państwa na świecie, czyli Kanady oraz Australii. Nie licząc dependencji korony, terytoriów zależnych i państw stowarzyszonych, w chwili śmierci była królową w 15 suwerennych państwach. Oprócz Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, było to Belize w Ameryce Środkowej, 7 państw karaibskich, Jamajka, Grenada, Bahamy, Antigua i Barbuda, St. Kitts i Nevis, St. Lucia oraz St. Vincent i Grenadyny, a także 4 państwa na Pacyfiku, Tuwalu, Papua Nowa Gwinea i Wyspy Salomona, a także, jak pewnie wiecie, zdecydowanie najbliższa mi w tym gronie Nowa Zelandia. I to właśnie o Nowej Zelandii będzie ten odcinek, a dokładnie o Elżbiecie II jako królowej Nowej Zelandii. Opowiem wam o niezwykłych początkach panowania Elżbiety, o Królestwie Nowej Zelandii, Elżbietomanii, malowaniu owiec na niebiesko i czerwono, o zamachu na życie królowej, o wizytach królewskich, znaczeniu Elżbiety II dla Nowej Zelandii i o tym, co czeka ten kraj po jej śmierci. Czy była to już ostatnia królowa Nowej Zelandii? Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest do słuchania. Serdecznie zapraszam. Życiorys Elżbiety II jest długi i niezmiernie złożony, bo obejmuje prawie 100 lat bycia w centrum wydarzeń. Nie zamierzam wam opowiadać dokładnie o wszystkich szczegółach życia królowej i wolę skupić się tylko na tym, co dla mnie jest najciekawsze. Ale zanim dotrzemy do Nowej Zelandii oraz okresu panowania królowej, warto i tak zacząć od samego początku, czyli od kilku niezwykłych faktów z jej młodości. Jak wiecie, Elżbieta urodziła się bardzo, bardzo dawno temu, choć nie w okresie mezozoiku, jak żartują niektórzy, a w roku 1926, czyli zaledwie w 8 lat po zakończeniu I wojny światowej. Co ciekawe, przy narodzinach księżniczki Elżbiety obecny był brytyjski minister spraw wewnętrznych, a to dlatego, by mógł osobiście dopilnować, czy ktoś przypadkiem nie podmieni niemowląt. Na tronie brytyjskim zasiadał wtedy jej dziadek, król Jerzy V. Elżbieta należała więc do rodziny królewskiej, ale niewielu mogło się wtedy spodziewać, że to właśnie ona zostanie kiedyś królową. Następcą tronu był bowiem Edward, najstarszy syn króla i stryjek Elżbiety, znany też pod imieniem David, którym posługiwał się prywatnie. Drugi w kolejce do tronu był jego młodszy brat Albert, czyli ojciec Elżbiety. Elżbieta była najstarszym dzieckiem Alberta i w związku z tym, póki co, była trzecia w linii sukcesji brytyjskiego tronu. Ale to mogło się łatwo zmienić. Przede wszystkim, następca tronu, czyli stryj Edward, był ledwie po 30 i było bardzo możliwe, że wkrótce się ożeni i będzie miał własne dzieci, które automatycznie wyprzedzą Elżbietę w kolejce do tronu. Po drugie, rodzice Elżbiety mogli mieć przecież kolejne dzieci. A gdyby wśród nich pojawił się syn, to zgodnie z ówczesnym prawem, on również wyprzedziłby Elżbietę w linii sukcesji. W związku z tym wszystkim było wielce prawdopodobne, że księżniczka Elżbieta nigdy nie zostanie królową. Ale to miało się zmienić dość szybko. Gdy miała 10 lat, na początku 1936 roku, umarł jej dziadek, król Jerzy V. Nowym królem został wtedy jego najstarszy syn Edward, ale tu sprawy zaczęły się komplikować. Król Edward VIII przeszedł do historii jako postać bardzo kontrowersyjna. Oficjalnie głównym problemem były sprawy obyczajowe. Król planował bowiem poślubić Amerykankę Wallis Simpson, wówczas dwukrotną już rozwódkę, co było nie do zaakceptowania przez brytyjskie elity. Ale prócz tego, wielce problematyczne były też jego sympatie do III Rzeszy i do samego Hitlera. Jego wybranka, pani Simpson, miała z kolei pewne niewyjaśnione kontakty z Joachimem von Ribbentropem. Edward VIII panował jednak zaledwie 11 miesięcy. Wobec sprzeciwu brytyjskiego rządu na ślub króla z rozwódką, król zdecydował się na krok radykalny, to znaczy abdykację. Ta abdykacja miała zmienić na zawsze życie księżniczki Elżbiety. Nowym brytyjskim królem został jej ojciec, a ponieważ wciąż nie doczekał się on męskiego potomka, to właśnie Elżbieta przesunęła się wtedy na pierwsze miejsce w kolejce do tronu. Ojciec Elżbiety wstąpił na tron jako król Jerzy VI. Zapisał w swoich wspomnieniach, że gdy dowiedział się o abdykacji brata, kompletnie się załamał. Nie spodziewał się tego i nie był przygotowany do bycia królem. Ale jakoś sobie poradził i zasiadał na tronie przez 16 lat. Niespełna 3 lata po tym, jak został królem, wybuchła II wojna światowa. Matka Elżbiety nie wyraziła zgody na ewakuację swych córek, na przykład do Kanady, a zatem przez całą wojnę młode księżniczki nie opuściły Wielkiej Brytanii. W roku 1940 14-letnia Elżbieta wygłosiła swoje pierwsze publiczne przemówienie, kiedy w obliczu wojny zwróciła się do brytyjskich dzieci na antenie radia BBC. Od chwili wstąpienia jej ojca na tron, księżniczka Elżbieta była przygotowywana do objęcia w przyszłości roli królowej. Nie chodziła do szkoły publicznej, pobierała natomiast nauki w domu i to od najlepszych wykładowców. Uczyła się jednak innych rzeczy niż inne dzieci, a jednym z jej przedmiotów była na przykład Konstytucja Wielkiej Brytanii. Gdy miała 21 lat, poślubiła księcia Filipa, kolejną postać w tej opowieści, która była, przynajmniej na początku, uznawana za dość kontrowersyjną. Filip pochodził z rodziny byłego króla Grecji i był też związany z monarchią duńską. Kontrowersyjne było jednak na przykład to, że jak na księcia był dość ubogi, a dodatkowo jego siostry były pośrednio związane z reżimem nazistowskim. Niemniej Filip został w końcu zaakceptowany przez rodzinę królewską i pozostawał mężem Elżbiety aż do końca życia, a warto podkreślić, że dożył prawie 100 lat. Niedługo po ślubie para doczekała się też swoich pierwszych dzieci, czyli Karola i Anny. Tymczasem zdrowie króla Jerzego VI zaczęło się pogarszać. Już w roku 51 księżniczka Elżbieta przejęła część jego obowiązków. Złożyła na przykład wizyty w kilku krajach i spotkała się w Waszyngtonie z amerykańskim prezydentem Harrym Trumanem. Rok później, zamiast swojego ojca, wyruszyła w wielką podróż po krajach brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Ważnymi celami tej podróży były wizyty w Australii i Nowej Zelandii. Wcześniej księżniczka Elżbieta i książę Filip mieli jednak odwiedzić Kenię. I to właśnie w tym kraju, 6 lutego 1952 roku, podczas wycieczki do Parku Narodowego Aberdare, zastała ich wieść o śmierci króla Jerzego VI. W chwili, w której Elżbieta została królową, siedziała akurat w domku na drzewie w otoczeniu dzikiej przyrody. Miała wówczas niespełna 26 lat, a została automatycznie monarchinią Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryki, Pakistanu oraz Ceylonu, a także wszystkich kolonii i terytoriów związanych z Imperium Brytyjskim. Co ciekawe, premierem Wielkiej Brytanii był wówczas Winston Churchill, wybrany po kilkuletniej przerwie na swoją drugą kadencję. Koronacja królowej Elżbiety II odbyła się w 16 miesięcy po jej faktycznym wstąpieniu na tron, kiedy minął już okres żałoby po śmierci króla Jerzego VI. I właśnie w tym miejscu tej opowieści pojawia się po raz pierwszy wątek nowozelandzki, a to za sprawą pszczelarza z Nowej Zelandii Edmunda Hillarego, który kilka dni wcześniej wraz z szerpą Tenzingiem Norgayem po raz pierwszy w historii zdobył Mount Everest. Hillary był poddanym królowej, wyprawa była ekspedycją brytyjską, a wiadomość o pokonaniu najwyższej góry świata nadeszła do Londynu w idealnym momencie, to znaczy tuż przed samą koronacją, co oczywiście tylko zwiększyło ogólny entuzjazm w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i w całym imperium. Jeszcze w tym samym roku młoda królowa wraz z mężem wyruszyli w wielkie tournée po krajach brytyjskiej Wspólnoty Narodów, obejmujące rejs dookoła świata, wizyty w 13 krajach i trwające w sumie około 6 miesięcy. Po złożeniu wizyt na Bermudach, Jamajce, Fidżi i Tonga, królowa dotarła w końcu do Nowej Zelandii. Dla tego młodego, wyspiarskiego kraju na końcu świata było to wydarzenie absolutnie niezwykłe. Ale zanim o nim opowiem, warto na chwilę zapauzować królową Elżbietę w momencie, kiedy przybija do brzegów Nowej Zelandii, aby wprowadzić pewien historyczny kontekst. Jeśli śledzicie ten kanał od dawna, to pewnie widzieliście już kilka moich filmów o historii Nowej Zelandii, a zwłaszcza o czasach odkryć i Maorysach. Jak pamiętacie, Nowa Zelandia przez długi czas była niezamieszkana, aż w końcu, prawdopodobnie około XIII wieku, dotarli do niej przybysze z Polinezji, którzy z czasem rozwinęli tam społeczeństwo Maorysów. Pierwsi europejscy żeglarze dotarli do Nowej Zelandii w wieku XVII, a w drugiej połowie wieku XVIII wyspy zostały zbadane przez ekspedycję Jamesa Cooka, wspomaganego przez Tupaye, o którym też był osobny odcinek. Ale musiało minąć jeszcze wiele dziesięcioleci, zanim w Wielkiej Brytanii zaczęto myśleć na poważnie o Nowej Zelandii w kontekście osadniczym. Historię Nowej Zelandii jako kolonii brytyjskiej możemy liczyć w zasadzie dopiero od roku 1840, kiedy to podpisano tak zwany Traktat Waitangi pomiędzy częścią maoryskich wodzów a koroną brytyjską. I choć kwestia tego traktatu budzi do dziś kontrowersje, zwłaszcza wśród Maorysów, w praktyce to właśnie wtedy królowa Wiktoria, czyli ówczesna królowa brytyjska, została władcą Nowej Zelandii. Początkowo Nowa Zelandia funkcjonowała jako brytyjska kolonia. W roku 1907 uzyskała status dominium, czyli w uproszczeniu sporą autonomię wewnętrzną i zewnętrzną, chociaż wciąż w ramach Imperium Brytyjskiego. W kolejnych dekadach, w kilku kolejnych krokach, stopniowo zwiększała swoją niezależność i w końcu stała się niepodległym państwem, chociaż należącym wciąż do brytyjskiej wspólnoty narodów i posiadającym za głowę państwa tę samą osobę co Wielka Brytania. Co ciekawe, od samego początku panowania korony brytyjskiej nad Nową Zelandią, aż do lat 50. XX wieku, a więc przez ponad 100 lat, żaden panujący monarcha nie odwiedził tej swojej niezwykłej posiadłości na końcu świata. Wizyty członków rodziny królewskiej także były niezwykle rzadkie. Pierwszy był książę Alfred, jeden z synów królowej Wiktorii, który odwiedził Nową Zelandię w roku 1869, czyli równo w 100 lat po Jamesie Cooku. Później odbyły się jeszcze 4 wizyty różnych członków rodziny królewskiej, ale nigdy nie był to ani król, ani królowa. Dyskutowano wprawdzie o potencjalnej wizycie króla Jerzego VI w roku 1940, ale ten plan został porzucony z powodu wybuchu II wojny światowej. Kolejne wizyty tego monarchy planowano już po zakończeniu wojny w roku 1949 i 1952, ale i do nich ostatecznie nie doszło z powodu choroby króla. Wszystko miało się jednak zmienić wraz z początkiem panowania Elżbiety II. Koronacja królowej w czerwcu 1953 roku wywołała w Nowej Zelandii ogromne zainteresowanie jej postacią i rozpoczęła coś, co pewnie dzisiaj nazwalibyśmy Elżbietomanią. W odróżnieniu od dawnych władców, skrytych za ścianami pałaców, młoda królowa była postrzegana powszechnie jako ktoś bliski ludziom, a nowoczesne środki przekazu pozwalały utrwalać ten wizerunek. Dla odciętej od świata przez morza i oceany Nowej Zelandii, królowa Elżbieta była supergwiazdą, a jej nadchodząca wizyta niezwykle ważnym wydarzeniem społecznym. Wspomnienia z tamtego czasu, które czytałem, mówią, że cały kraj ogarnął wtedy powszechny entuzjazm i coś w rodzaju patriotycznej gorączki. Przygotowania trwały wiele miesięcy. Dekorowano miasta, remontowano budynki, a te, które nie nadawały się do pokazywania królowej, zasłaniano, na przykład prowizorycznymi ekranami. Cały kraj był wypełniony flagami, choć co ciekawe, nie tyle flagami Nowej Zelandii, co flagami Wielkiej Brytanii, co miało podkreślać szczególny związek Nowej Zelandii z królową i z całym Imperium Brytyjskim. Prawie każdy samochód wyposażony był w małą flagę, a dzieciom rozdano w szkołach medaliony i chorągiewki, którymi miały witać królową. Relacje wspominają nawet o owcach, które w niektórych miejscach malowano na czerwono i niebiesko, tak by wraz ze swoimi białymi, niepomalowanymi towarzyszkami nawiązywały kolorystycznie do brytyjskiej flagi. Specjalnie na okoliczność przejazdu królowej remontowano też drogi, choć co ciekawe, w przypadku niektórych odcinków utwardzano tylko pas w jedną stronę, pozostawiając drugi nieutwardzonym jeszcze przez wiele lat. I tu możemy już odpauzować nasz główny wątek. Królowa wraz ze swoim mężem Filipem dotarła do Nowej Zelandii drogą morską. Schodząc na ląd, stała się pierwszym panującym monarchą tego kraju, który postawił w niej stopę. Była Wigilia Wigilii Bożego Narodzenia, to znaczy 23 grudnia 1953 roku. Królową witały ogromne tłumy. Zadbano o każdy szczegół, na przykład o odpowiednie kolory kwiatów na skwerach i przed domami, tak aby wszystko było niebiesko-czerwono-białe. Na każdym kroku można też było zobaczyć literę E, jak Elżbieta, ale także jak England. Gorące powitanie było niezwykłym, radosnym wydarzeniem, a kolejne dni tej wizyty zapowiadały się równie ekscytująco. Ale niestety, wtedy wydarzyło się coś strasznego. W Wigilię Bożego Narodzenia, pośrodku Wyspy Północnej, doszło do strasznej katastrofy kolejowej, która była wynikiem powstania Laharu na zboczach wulkanu Ruapehu. Nagrałem o tym jakiś rok temu cały odcinek, a link do niego znajdziecie w opisie. W każdym razie to wydarzenie było prawdziwym ciosem dla społeczeństwa Nowej Zelandii. Zginęło ponad 150 osób, a nastroje w kraju, przynajmniej na pewien czas, wyraźnie się pogorszyły. Królowa wyraziła swoje współczucie w związku z tą katastrofą w orędziu bożonarodzeniowym transmitowanym przez radio do wszystkich krajów Wspólnoty Narodów. Jej mąż, książę Filip, uczestniczył później w pogrzebie niektórych ofiar. Ale królewska wizyta trwała nadal i mimo tragedii była czynnikiem jednoczącym społeczeństwo Nowej Zelandii. Wszędzie, gdzie tylko pojawiała się królowa Elżbieta, czekały na nią tłumy, zarówno na oficjalnych spotkaniach, jak i po prostu na trasie przejazdu. Królowa spędziła w Nowej Zelandii około 40 dni, odwiedziła 46 miast i wzięła udział w ponad 100 różnych uroczystościach. Szacuje się, że aż 3 na 4 Nowozelandczyków widziało ją wtedy osobiście. Co więcej, wielu mieszkańców tego kraju podróżowało w ślad za królową, tak aby móc ją zobaczyć więcej niż jeden raz. I tak na przykład w miasteczku Tirau, które normalnie liczyło wówczas zaledwie 600 osób, królową witał 10-tysięczny tłum. Szczególną rolę podczas tych kilku tygodni odegrały nowozelandzkie dzieci. Były widoczne na każdym kroku, w pierwszych szeregach tłumu i na przeróżnych spotkaniach, a w tym kilku specjalnych spotkaniach królowej z dziećmi. Czytałem ciekawe analizy, dlaczego tak wielki nacisk położono właśnie na dzieci. Według nich z jednej strony chodziło o to, aby nasycić te dzieci patriotyzmem i przywiązaniem do brytyjskiego imperium, czy też wspólnoty narodów, a z drugiej strony także o coś innego, a mianowicie o reklamę Nowej Zelandii za granicą, a zwłaszcza wśród młodych rodziców z Wielkiej Brytanii, których nowozelandzki rząd chciał zachęcić do emigracji na drugi koniec świata. Obrazki zdrowych i uśmiechniętych dzieci w brytyjskich gazetach miały być żywym dowodem na to, że Nowa Zelandia to świetne miejsce do wychowywania dzieci. Według jednego ze źródeł, tu cytat, kiedy królowa odwiedziła szpital dla niemowląt i dzieci w Dunedin, dzieci były tak wyszorowane i błyszczące, tak zdrowe i opalone, tak zdrowo karmione i rozsądnie ubrane, że były najlepszą reklamą naszego klimatu, naszych produktów, naszej edukacji i służby zdrowia, a przede wszystkim naszego sposobu życia. Wizyta królowej była dla Nowej Zelandii szansą na zaprezentowanie się światu i zbudowanie obrazu niezwykłego, nowoczesnego raju, który nie tylko jest piękny pod względem krajobrazowym, ale może się także poszczycić wysokim standardem życia. Zarówno królowa, jak i towarzyszący jej dziennikarze mieli zobaczyć w Nowej Zelandii krainę bujnych ogrodów i urodzajnych farm. Królowa odwiedzała też rozmaite fabryki, a ogólne wrażenie miało być takie, że na półkuli południowej, dzięki pracy pokoleń osadników, powstał kraj idealny. Rząd chciał ponadto pokazać królowej oraz całemu światu, że Nowa Zelandia ma, jak to się wtedy mówiło, najlepsze relacje rasowe na świecie. Co oznaczało ni mniej ni więcej jak to, że Maorysi są wyjątkowo dobrze zasymilowani i w pełni przyjęli zasady brytyjskiego stylu życia. Przedstawienie królowej bogactwa maoryskiej kultury nie było przewidziane w programie, a pierwotny plan jej wizyty zakładał tylko jedno spotkanie z Maorysami w Rotorua, choć wobec nacisków maoryskich liderów dodano też potem drugie spotkanie w Waitangi, czyli tam, gdzie niegdyś podpisano wspomniany już dzisiaj traktat. W programie nie przewidziano jednak na przykład spotkania z tak zwanym królem Maorysów. Nie będę tu dzisiaj wchodził w szczegóły tego, kim byli i kim właściwie są nadal królowie Maorysów, ale ponieważ ten tytuł może być trochę mylący, dodam tylko, że w drugiej połowie XIX wieku ruch króla Maorysów był regionalnym symbolem oporu wobec brytyjskiego panowania w Nowej Zelandii. I choć nie objął nigdy całego kraju, to jednak identyfikowała się z nim pewna część maoryskiej ludności, skupiona głównie w pewnym regionie na Wyspie Północnej. A jednak pomimo wszystko doszło wtedy do spotkania królowej Elżbiety z królem Maorysów. Mimo braku tego spotkania w oficjalnym programie, zapowiedziano, że królewski samochód zatrzyma się przy siedzibie maoryskiego króla, ale najwyżej na 3 minuty, a królowa nie wyjdzie nawet z samochodu. Prawdopodobnie na osobiste polecenie królowej w ostatnim momencie zmieniono jednak ten plan. Królowa wysiadła, odwiedziła miejscowe Marae i spotkała się z królem Maorysów. Choć jak to Elżbieta, wyrobiła się w 17 minut. Pod koniec stycznia wizytę królowej w Nowej Zelandii zakończyła wycieczka do Milford Sound na Wyspie Południowej, a po niej królewski okręt popłynął do Australii, gdzie także to właśnie Elżbieta II była pierwszym panującym monarchą, który odwiedził ten kraj i gdzie również witały ją tłumy. Początek panowania i wspomniane tournée z przełomu lat 1953-54 można uznać za okres szczytu popularności królowej Elżbiety w Nowej Zelandii. W kolejnych dekadach doszło jeszcze do 9 kolejnych wizyt królowej w tym kraju. I chociaż były to zawsze wielkie wydarzenia, to jednak entuzjazm i rozmach pierwszej wizyty nie powtórzył się w takiej skali już nigdy. Wraz z luzowaniem więzi pomiędzy Wielką Brytanią a Nową Zelandią, poziom przywiązania Nowozelandczyków do ich królowej zaczął stopniowo maleć. Co najmniej 3-krotnie podczas wizyt królowej w tym kraju doszło też do poważnych incydentów. W roku 81 podczas wizyty na Wyspie Południowej doszło nawet do zamachu na życie królowej, kiedy to pewien 17-latek oddał do niej strzał z karabinu, choć na szczęście nie trafił. Co ciekawe, cała sprawa została zatuszowana na wiele lat. Ponadto w roku 86 dwie protestujące kobiety rzuciły w królową jajkami, natomiast w roku 90 podczas uroczystości związanych ze 150-leciem podpisania traktatu Waitangi, czyli traktatu z Maorysami, jedna z protestujących kobiet rzuciła w królową czarnym t-shirtem. Kolejne królewskie wizyty odbywały się z coraz mniejszą pompą i coraz mniej ludzi przychodziło zobaczyć królową osobiście. Ostatnia wizyta odbyła się w lutym 2002 roku, kiedy królowa miała 76 lat i obchodziła 50-lecie swojego panowania. Już wtedy sondaże wykazywały, że dla większości mieszkańców Nowej Zelandii monarchia jest niemal fikcją i nie ma dla nich praktycznie żadnego znaczenia. Funkcję premiera kraju sprawowała wtedy Helen Clark, która otwarcie mówiła o tym, że pomysł, by jej kraj posiadał głowę państwa oddaloną o 18 tysięcy kilometrów, jest absurdalny i prędzej czy później Nowa Zelandia stanie się republiką. Warto tu wspomnieć jeszcze o jednym wątku, czy też może o stanowisku, które łączyło i nadal łączy monarchię z Nową Zelandią. Od samego początku brytyjskiego panowania nad tym krajem kwestia odległości była istotnym problemem i potrzebny był ktoś, kto będzie reprezentował królową lub króla na miejscu w Nowej Zelandii. I tak początkowo był to gubernator, a od roku 1917 gubernator generalny. To stanowisko funkcjonuje zresztą do dziś i to gubernatorzy generalni wykonują niemal wszystkie królewskie obowiązki związane z tym krajem. nie ma zbyt wielkiej przesady w stwierdzeniu, że rola królowej lub króla Nowej Zelandii ogranicza się właśnie do mianowania gubernatora generalnego. W dodatku nawet i to stanowi jedynie formalność, bo zgodnie z tradycją królowa Elżbieta II nie wybierała gubernatora generalnego sama, a wyrażała po prostu zgodę na tego kandydata, którego wskazał jej premier Nowej Zelandii. Gubernatorzy generalni pełnią swą rolę zwykle przez okres 5 lat, chociaż nie jest to ścisła zasada i czasem kadencja trwa nieco krócej albo nieco dłużej. Do ich zadań należy m.in. branie udziału w różnych uroczystościach i podpisywanie ustaw przyjętych przez parlament. Ponadto formalnie to gubernator generalny w imieniu monarchy stoi na czele sił zbrojnych Nowej Zelandii. Zgodnie z prawem, nowozelandzki rząd musi informować generalnego gubernatora o najważniejszych sprawach państwowych. Ten może z kolei zgłaszać do tego swoje uwagi, zachęcać, ostrzegać i sugerować. W praktyce rola generalnego gubernatora jest jednak mocno ograniczona, a wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje rząd. Spotkania gubernatora generalnego z premierem zazwyczaj są krótkie. W latach 70. powstała nawet tak zwana zasada jednego papierosa. Oczywiście zasada anegdotyczna, ale mówiąca dużo o roli gubernatora generalnego. Według niej jego konsultacje z rządem powinny trwać maksymalnie tak długo, ile trwa wypalenie jednego papierosa. Do początku lat 70. gubernatorzy generalni byli Brytyjczykami, ale od tego czasu na to stanowisko są mianowani już jednak sami Nowozelandczycy. Zgodnie z tradycją są to zazwyczaj osoby zasłużone i bezpartyjne i w zasadzie tylko raz w ostatnim półwieczu gubernatorem generalnym został polityk, a dokładnie jeden z byłych premierów. W roku 85 funkcję tę objął z kolei Sir Paul Reeves, pierwsza osoba pochodzenia częściowo maoryskiego i przy okazji anglikański prymas Nowej Zelandii. W roku 90 gubernatorem generalnym została pierwsza kobieta, natomiast obecnie rolę tę pełni Cindy Kiro, czwarta kobieta i pierwsza maoryska na tym stanowisku. Gubernator generalny jest postrzegany czasem jako głowa państwa Nowej Zelandii, ale nie jest to prawda, bowiem w zasadzie jest to tylko pośrednik, a głową państwa pozostaje monarcha mieszkający po drugiej stronie świata. Ważna jest także sfera symboliczna. Wizerunek królowej jest widoczny na przykład na monetach oraz banknocie 20-dolarowym. Posłowie do parlamentu muszą złożyć przysięgę wierności osobie monarchy, a opozycja parlamentarna jest nazywana, zgodnie z tradycją, lojalną opozycją jej królewskiej mości, co ma podkreślać, że chociaż jej członkowie są przeciwni aktualnemu rządowi, to pozostają wierni wobec monarchy. Od wielu dekad trwa publiczna dyskusja o tym, czy Nowa Zelandia powinna utrzymywać ten historyczny stan rzeczy, czy też uwolnić się jeszcze bardziej od brytyjskiej przeszłości i stać się republiką. Zwolennicy idei republikańskiej wskazują, że głową państwa Nowej Zelandii powinien być Nowozelandczyk lub Nowozelandka, a kraj powinien zasygnalizować w ten sposób całemu światu, że już naprawdę nie jest zależny od Wielkiej Brytanii. Nowa Zelandia ciągle się zmienia i nie jest już Brytanią półkuli południowej, jak nazywano ją kiedyś, ale różnorodnym, wieloetnicznym krajem z ogromną populacją pozaeuropejską, począwszy od Maorysów, a kończąc na jej mieszkańcach pochodzenia azjatyckiego oraz tych pochodzących z innych wysp Pacyfiku. Ponadto wielu przeciwników monarchii jest też po prostu przeciwnych samej idei dziedziczenia tronu, preferując w kontraście do tego demokratyczne zasady wyboru głowy państwa. Można powiedzieć, że co najmniej od lat 90. w Nowej Zelandii panowało dość powszechne przekonanie, że zmiana ustroju tego państwa jest nieunikniona i prędzej czy później nastąpi. W roku 94 premier Jim Bolger w swym przemówieniu parlamentarnym zasugerował, że powiązania Nowej Zelandii z Wielką Brytanią nieuchronnie słabną i jego kraj powinien się stać republiką w ciągu 7 lat, a więc do roku 2001. Niejednokrotnie rozmawiał o tym zresztą z samą królową Elżbietą II, a ta, według jego relacji, podchodziła do sprawy z dużym zrozumieniem. Ale mimo tych zapowiedzi do zmian wtedy nie doszło. Sprawa odżyła 15 lat później, w roku 2009 i dotarła wtedy ponownie na szczebel parlamentarny. Zgłoszono wtedy projekt referendum, w którym mieszkańcy Nowej Zelandii mieliby do wyboru trzy opcje. Pozostawienie monarchii, wprowadzenie republiki z głową państwa wybieraną przez parlament i wprowadzenie republiki z głową państwa wybieraną w wyborach powszechnych. Do referendum jednak także nie doszło, bowiem głosami konserwatystów pomysł jego przeprowadzenia został odrzucony. W debacie publicznej w Nowej Zelandii pojawiają się często głosy, że przejście na ustrój republikański będzie stosunkowo proste. Kraj w dużej mierze już teraz funkcjonuje de facto jak republika, a nowy ustrój mógłby być wprowadzony zwyczajną ustawą, jako zwykły akt parlamentu. Niemniej jest mało prawdopodobne, by jakikolwiek nowozelandzki rząd zdecydował się przeprowadzić tak ważną zmianę bez referendum. Widziałem bardzo różne nowozelandzkie sondaże z ostatnich lat. W jednych poparcie społeczne dla utrzymania monarchii jest niskie i oscyluje wokół 40%, natomiast w innych jest wystarczająco wysokie i choć nieznacznie, to jednak przekracza 50%. Idea republiki jest popierana przede wszystkim przez ludzi młodych, a ponadto jest też szczególnie popularna wśród Maorysów. Sama Elżbieta II, jako konkretna osoba, wypadała w sondażach dobrze, była lubiana i cieszyła się niemal powszechnym szacunkiem. Co jednak nie zmienia faktu, że w ostatnich dekadach była też postrzegana nie tyle jako głowa nowozelandzkiego państwa, co jako królowa odległej Wielkiej Brytanii. I tu warto wtrącić pewną ciekawą rzecz. Otóż na naszym globie istnieje coś takiego jak Królestwo Nowej Zelandii. Królestwo to składa się z kilku części. Nazwijmy to Nowej Zelandii Właściwej, a także z dwóch państw stowarzyszonych z Nową Zelandią, czyli Wysp Cooka oraz Niue. Obejmuje ponadto nowozelandzkie terytorium zależne Tokelau i ma też swoje roszczenia terytorialne na Antarktydzie. Królestwo Nowej Zelandii nie jest częścią żadnego innego państwa, a w szczególności nie jest to część Wielkiej Brytanii. Monarcha tego królestwa nosi tytuł królowej lub króla Nowej Zelandii. I chociaż przez ostatnich 7 dekad monarchą tego królestwa była Elżbieta II, to jednak w sensie prawnym była to jej zupełnie oddzielna rola od bycia królową Wielkiej Brytanii. Było to dla niej coś w rodzaju pracy dodatkowej na jedną 16 etatu, a politycy brytyjscy nie mieli prawa doradzać królowej w sprawach nowozelandzkich. Co ciekawe, fakt istnienia królestwa składającego się z kilku części składowych jest źródłem pewnych niepewności w kontekście potencjalnej republikańskiej przyszłości Nowej Zelandii. Bo gdyby właściwa Nowa Zelandia stała się republiką, nie wiadomo do końca, co działoby się dalej z wyspami Cooka oraz z Niue. Pierwszy ciekawy scenariusz zakłada paradoksalnie dalsze istnienie Królestwa Nowej Zelandii, tyle że bez Nowej Zelandii właściwej, a składającego się już teraz właściwie tylko z samego Niue oraz wysp Cooka. Drugi scenariusz zakłada przejście wszystkich trzech państw na ustrój republikański, z osobnymi prezydentami na czele. Natomiast trzeci, podobne rozwiązanie, tyle że z jednym wspólnym prezydentem. Druga ciekawa kwestia, związana z przejściem Nowej Zelandii na ustrój republikański, dotyczy z kolei traktatu z Waitangi, który, jak już wspomniałem, był umową pomiędzy częścią maoryskich wodzów a koroną brytyjską. Istnieją różne interpretacje tego, jak wycofanie korony z Nowej Zelandii wpłynęłoby na traktat, choć jednak przeważają głosy, że nic by to nie zmieniło, a Republika Nowej Zelandii byłaby także w tej sprawie sukcesorką korony. Ale wracając do głównego wątku. Zgodnie z prawem, po śmierci lub abdykacji monarchy, dotychczasowy następca tronu staje się nowym królem, czy też królową, automatycznie, natychmiast i bez konieczności przeprowadzania jakiejkolwiek ceremonii. A w związku z tym wszystkim, od chwili śmierci Elżbiety II, Nowa Zelandia ma teraz króla, którym jest Karol III, czyli do niedawna książę Karol. W przeszłości Karol odwiedzał Nową Zelandię już wielokrotnie. Na przykład w roku 83 przybył tam razem ze swoją żoną, księżną Dianą, oraz 10-miesięcznym księciem Williamem. Karol jest najstarszą osobą, która kiedykolwiek objęła brytyjski czy też nowozelandzki tron. Przez całe dekady był znany jako wieczny następca tronu, o ile oczywiście nie przeżyje go matka, która zdawała się być w posiadaniu jakiegoś eliksiru długowieczności. Do tego stopnia, że po sieci krążyły memy z wizerunkiem królowej trzymającej w rękach dinozaura, rzekomo jej pierwsze zwierzątko domowe. Elżbieta II była najdłużej panującym władcą w historii zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Nowej Zelandii i drugim najdłużej panującym monarchą w zapisanej historii świata. Zaraz po XVII-wiecznym francuskim królu Ludwiku XIV, zwanym Królem Słońce, który objął tron w wieku 4 lat. Za czasów panowania Elżbiety II Nowa Zelandia miała 16 premierów oraz 16 gubernatorów generalnych. Elżbieta II była królową tego kraju przez 70 lat, a to niezwykle długo, zwłaszcza jak na tak młode w sumie państwo, jakim jest Nowa Zelandia. Nawet gdyby liczyć wiek tego państwa trochę na wyrost od traktatu Waitangi, to od tego czasu minęło zaledwie nieco ponad 180 lat. A co ciekawe, przez 130 z tych 180 lat Nową Zelandią, przynajmniej formalnie, rządziły dwie kobiety. Przez 60 lat królowa Wiktoria, a przez 70 Elżbieta II. Dziś bardziej niż kiedykolwiek aktualnym jest pytanie, czy przypadkiem Elżbieta II nie była też ostatnią królową Nowej Zelandii w historii. Czołowi politycy tego kraju wielokrotnie w ostatnich latach wyrażali poglądy republikańskie. I podobne poglądy wyrażała także obecna premier Jacinda Ardern. Choć z drugiej strony za poglądami nie szły jak dotąd żadne poważniejsze działania. Pani premier stwierdziła, że nie będzie aktywnie działać w sprawie zniesienia monarchii, a ponadto w ostatnich latach nie była to także sprawa priorytetowa dla żadnej z głównych partii. Panowało coś w rodzaju konsensusu, że zmiany nie powinny nastąpić za życia Elżbiety II, choć później nastąpią zapewne nieuchronnie. A ponieważ życie królowej właśnie dobiegło końca, dużo wskazuje na to, że jest to moment przełomu. Oczywiście pierwsze tygodnie po śmierci królowej będą z pewnością wypełnione żałobą i nie będzie to czas na dyskusję. Ale jest wielce prawdopodobne, że za kilka miesięcy lub kilka lat, być może przy okazji kampanii przed kolejnymi albo jeszcze kolejnymi wyborami parlamentarnymi, rozpocznie się poważna publiczna debata na temat przyszłości Nowej Zelandii jako republiki. Pewnym pretekstem albo wstępem do tej dyskusji może być także kwestia wymiany pieniędzy. Jak już wspomniałem, wizerunek Elżbiety II widnieje na nowozelandzkich monetach oraz banknotach 20-dolarowych. I chociaż na samym początku dotychczasowe pieniądze pozostaną w obiegu, to w pewnym momencie trzeba będzie zaprojektować nowe wzory, ale już niekoniecznie z wizerunkiem Karola III. Panowanie Elżbiety II obejmowało naprawdę kawał historii i zbiegło się też z rozpadem Imperium Brytyjskiego. Liczba państw, w których Elżbieta była głową państwa, zmieniała się w czasie, wraz z tym, jak poszczególne części dawnego imperium uzyskiwały niepodległość, a potem niektóre z nich zmieniały swój ustrój na republikański. W sumie w czasie całego panowania było to ponad 30 różnych państw, w ostatnich latach 16, a od zeszłego roku 15, bowiem swój ustrój zmienił wtedy Barbados. I chociaż król Karol III przejął obecnie zwierzchność nad 15 państwami, to bardzo możliwe, że ta liczba będzie się wkrótce zmniejszać. Szlak może przetrzeć na przykład Australia, gdzie w czerwcu tego roku utworzono już nawet stanowisko rządowe związane z przygotowaniem procesu przejścia na ustrój republikański. Niedługo potem może przyjść pora na Nową Zelandię. Wielkie dzięki za słuchanie do końca. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo, bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. Bardzo polecam Wam przegląd listy filmów na tym kanale w poszukiwaniu tych, które Was zaciekawią. W tej chwili do Waszej dyspozycji jest już prawie 80 odcinków, a w znakomitej większości są aktualne dzisiaj dokładnie tak samo jak w dniu ich premiery. Do zobaczenia być może za chwilę w kolejnym odcinku.